W dzisiejszej audycji naszą gościnią jest Karolina Burdalska, pedagogka, psychoterapeutka i towarzyszka młodzieży. I o młodzieży właśnie dzisiaj rozmawiamy. Sandra Zawistowska jest moją współprowadzącą dzisiaj. Sandro, kolejne pytanie do naszego gościa.
Czy trafiły do pani dzieci zhejtowane w sieci?
Temat hejtu jest bardzo sporym kawałkiem do pracy w gabinecie. Tak, trafiły i to nie tylko zhejtowane w sieci, ale ogólnie hejtowane. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy tyle o tym, by się wyrażać, by mówić, co myślimy i namawiamy do tego, zachęcamy, gdzieś zapomnieliśmy o pewnych granicach i zasadach takich ogólnoprzyjętych, o których się nie mówi, jakim jest, zastanówmy się, co my chcemy powiedzieć i jaki feedback osobom dać, bo ja zawsze mówię, jak mamy ochotę kogoś skomplementować i to robimy, to jakby mamy na celu sprawić komuś przyjemność, powiedzieć coś fajnego. Jeżeli koleżanka przychodzi i pyta się nas, jak wyglądam, to naprawdę zastanówmy się, czy ta osoba naprawdę chce usłyszeć, że wygląda niefajnie, ma coś brzydkiego, coś jej odstaje, coś jest nie tak jak osoby, która na nią patrzy, się wydaje, bo chyba tak nie do końca jest. Myślę, że hejtowanie ma to do siebie, że my bez ogródek i bez zastanowienia rzucamy komentarze, które mają być śmieszne, mają jakoś zachęcić do czegokolwiek i mało jest życzliwości w tym wszystkim. I to się tyczy nie tylko internetu, ale to się tyczy w ogóle naszych relacji między sobą i tego, jak ze sobą rozmawiamy. Jeżeli chodzi o hejt w internecie, to jest temat w ogóle bardzo trudny, bo nam się wydaje, że jak dzieli nas ekran, to jesteśmy anonimowi i nic nam nie grozi. I wylewamy z nas ogrom naszej żółci i naszej frustracji. Bo należy pamiętać, że to, co mówimy, w dużej mierze świadczy o nas. O mnie jako człowieku, jak co mówię. I myślę, że to jest bardzo bolesny i bardzo trudny temat dzisiejszych czasów, kiedy z telefonami jesteśmy ciągle. Kiedy dzieciaki i młodzież, ale również my dorośli, mamy gdzieś je nawet w sypialni obok, bo mamy budziki tam. I ludzie do nas piszą o każdej porze dnia i nocy i trudno jest nam tutaj postawić granice, więc dla mnie ważny przekaz i ważna informacja jest taka, żeby reagować, żeby nie zamieść pod dywan, nie udawać, że tego nie ma i żeby nie zgadzać się my jako rodzice, my jako ludzie na to, by tak źle, brzydko i niestosownie wyrażać się do siebie. I warto wiedzieć, że ponosimy konsekwencje naszych słów. Ja bym powiedziała, nawet przytoczyła taką myśl, zanim będziemy cokolwiek chcieli powiedzieć, że nasze słowa są jak kartki. Jak weźmiemy kartkę i porwiemy na mnóstwo małych części i wyjdziemy na dwór i rzucimy w wietrzny dzień i na drugi dzień będziemy chcieli przyjść w to miejsce i pozbierać te kartki, te wszystkie kartki wyrzucone, to ich się nie da, bo nie wiemy, gdzie one poleciały. Tak samo jest z naszymi słowami. Nie da się ich cofnąć, a mogą ciąć tak jak nóż.
No w ogóle hejtowanie, czy w sieci, bo wtedy jakby za ekranem komputera, czy smartfonu jesteśmy tacy bezpieczni, tak? To jest takie poczucie wyższości nad osobą, której my mówimy takie rzeczy. No bo my potrzebujemy poczuć się lepiej, bo jest ktoś gorszy, tak? Czyli to nie ja jestem ostatnim przegrywem, tylko to on jest ostatnim przegrywem. I to chyba też o to chodzi, właśnie to, o czym mówiłaś, o tej frustracji, że osoby hejtujące tak naprawdę same są nieszczęśliwe i same ze sobą się źle czują.
I same doświadczają to, co dają dalej, bo trochę tak jest, że my rezonujemy ze sobą, więc w takim otoczeniu, w jakim jesteśmy i to, co nas spotyka, z automatu wgrywa nam się trochę program, jak mamy siebie wyrażać i co my mamy dawać światu. Więc jak jesteśmy sami krzywdzeni słownie, jak sami doświadczamy brzydkich, niemiłych słów w naszą stronę, to samo dajemy światu. To tak samo próbujemy się dostosować do tego, żeby przetrwać, żeby nas jakoś zauważono w tym. No a nie tędy droga, tylko no, to jest spory kawałek procesu i pracy, ale warto pamiętać, że ktoś, kto mówi na inne osoby jakoś w sposób krzywdzący, wymaga również wsparcia i zaopiekowania się. I nie chodzi o to, by wydawać werdykty i tutaj osądzać kogokolwiek, nie. Chodzi o po prostu takie ludzkie wsparcie, życzliwość i sprawdzenie, co tam się dzieje za tymi słowami, bo często jest ból.
Czy telefony są dobre dla dzieci?
Temat trochę na czasie i temat ważny. Wydaje mi się, że ważny. Ja w ogóle nie lubię i nie używam w swoim życiu kategorii dobre i złe, bo świat nie jest zero-jedynkowy, jest mnóstwo odcieni szarości i innych kolorów. Ja myślę, że żyjemy w czasach, gdzie te telefony będą. I jakby nie ma możliwości, żeby ich już nie było. I nie chodzi o to, by czegoś zakazywać. Ja myślę, że uczyć, mądrze uczyć i sprawdzać z ciekawości, co tam jest ciekawego w tym telefonie, że moje dziecko tam siedzi, że moje dziecko jest zainteresowane tym światem wirtualnym, bo często długie siedzenie w telefonie albo ciągłe siedzenie w telefonie jest takim sygnałem, że w świecie realnym dzieje się niefajnie, ale fajnie jest w świecie wirtualnym i tylko tam jestem w stanie znieść tą rzeczywistość. Więc ja myślę, że telefony są jak najbardziej przydatne i potrzebne nam. No i jakby są bardzo łatwym sposobem na wydzielenie hormonu szczęścia. To łatwa serotonina, nie? Wydzielająca się, więc my dorośli również korzystamy. Więc ja myślę, że tak, jak najbardziej one są potrzebne dzieciom, młodzieży, że to jest, że ta nasza rozmowa i kontakt z innymi ludźmi wirtualny jest jak najbardziej realny, ale nie wchodziłabym, czy jest dobry, czy jest zły. Bardziej mi się zaciekawiła, w jaki sposób korzystamy, co robimy na nim, co robią nasze dzieci, jakoś wspólny czas też wykorzystać na posiedzenie w telefonie i sprawdzenie, co my możemy ciekawego jako rodzina, jako znajomi porobić, ale faktycznie z uważnością i pamiętajmy o tych przedziałach wiekowych, bo ja myślę, że one są po coś i są ważne.
Teraz trwa dyskusja w wielu środowiskach takich związanych z edukacją, żeby zakazać w ogóle przynoszenia telefonów komórkowych do szkół. I to chyba nawet już na poziomie ministerstwa, żeby w ogóle zakazać to chyba jakąś ustawą, czy nawet w ten sposób gdzieś już idą te rozmowy i rozważania nad tym, czy to dobre, czy to złe. Ja pracuję w szkole i dzieciaki telefonów używają cały czas. I jak się zakazuje, to mam wrażenie, że ten zakazany owoc jest jeszcze bardziej taki zachęcający. Jak ja na przykład odpuściłam swojemu dziecku, to nagle się okazuje, że są też inne ciekawe rzeczy. Jest książka, nie zawsze są, owszem, są gry komputerowe i tak dalej, ale one nie są już taką jedyną formą nagrody, tak? Że te nagrody też mogą być gdzie indziej. A obserwując po dzieciakach, którym się czegoś zakazuje, to nagle ja mam wrażenie, że jestem wśród uzależnionych od telefonów komórkowych.
Tak, w ogóle jak mówimy o zakazywaniu, to mam wrażenie, że trochę jesteśmy nad, że to my decydujemy, co ty teraz możesz robić, a co ty teraz nie możesz robić. I to chyba w ogóle nie jest tędy droga. Co do kawałka związanego ze szkołą i zakazywaniem, ja tego trochę nie rozumiem, bo telefony są pięknym narzędziem do pracy i jako pedagog pracujący w szkole, na lekcjach normalnie używa się, czy to Kahoota, czy innych narzędzi, gdzie w telefonie można można rozwiązać zadanie i być wspólnie społecznością na lekcji. Więc nie wiem, czy te zakazy są akurat dobrym pomysłem, bo będą pomysły inne, jakie używać po cichu. Myślę, to jest trudny w ogóle, trudny orzech do zgryzienia dla nauczycieli, dla nas dorosłych, co teraz z tym zrobić, no bo szkoła, no jakby system w niej jest trochę przedpotopowy i nauczyciele nie wiedzą, co mają zrobić z tymi telefonami, a najłatwiej jest coś zakazać, bo to jest z pozycji naszego dorosłego, który może pogrozić palcem i powiedzieć, no teraz nie. I faktycznie to jest trudne, jednak ja również uważam, że tu nie chodzi o zakazywanie, tylko chodzi o mądre pogadanie najpierw ze sobą, co mi robi ten telefon, dlaczego jest mi tak z nim trudno. Ja w gabinecie nie mam takiej zasady, że się nie używa z telefonu, chciałam powiedzieć. To jest w ogóle, myślę, że ciekawe, bo u mnie w zasadach trochę, jakie ustalamy, nie mam i rozumiem, że czasami może być tak, że ktoś czeka na ważny telefon, ktoś czeka na wiadomość od mamy, taty, ktoś może ma cukrzycę i potrzebuje go mieć non-stop ze sobą, bo informuje nas o poziomie cukru. Więc ja nie zakazuję i u mnie w gabinecie nie mam tego problemu. Czasami również korzystamy z tego telefonu, by coś pokazać, by coś nagrane jest, coś istotnego jest, ale niezakazywanie okazuje się również bardzo ważne w relacji, ale też w tym, że młodzież wybiera. No i wybiera mnie.
To o relacjach z młodzieżą porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami, teraz piosenka.